transformacja cyfrowa nie jest nowym zjawiskiem. Tak naprawdę trwa już od przeszło 20 lat. Każdego dnia budzimy się w nieco zmienionej rzeczywistości. A nadążanie za tym często nie jest łatwe. Zwłaszcza, jeśli zmiany musi wdrożyć organizacja licząca tysiące pracowników. Jak będą wyglądać przedsiębiorstwa przyszłości? Które technologie powinniśmy wdrażać w naszych firmach już teraz, a jakie będą miały znaczenie za 10 czy 20 lat? Czym jest humanoizacja i dlaczego jest ważna? Nazywam się Dominika Nawrocka, a Ty słuchasz podcastu Między Innymi, audycji Capgemini Polska poruszającej trendy i wyzwania współczesnego świata. Dziś moimi gośćmi są Aleksandra Przegalińska, profesor nadzwyczajny w Katedrze Management in Digital and Network Societies w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Piotr Grzywacz, Vice President w Capgemini w części Business Services zajmujący się procesami transformacyjnymi. Dobrze, słuchajcie, mówi się, że nic tak nie przyspieszyło transformacji w ostatnim czasie, jak sytuacja z koronawirusem. I tu pytanie. Czy faktycznie tak jest, że ten koronawirus i cała ta pandemia dla wielu firm czy też osób był takim swoistym game changerem? Może zacznijmy od Piotra. Piotrze.
Tak, to w sumie bardzo aktualne pytanie. Ja myślę, że ten wirus, cała pandemia była pewnego rodzaju wyzwalaczem, takim mechanizmem aktywującym, coś co już w sumie było w jakiś sposób gotowe od jakiegoś czasu. Mam tutaj na myśli przede wszystkim tą umiejętność naszych organizacji, społeczeństw przełączenia się na pracę z domu. Tak naprawdę technologia do tego już istniała od dawna, ale w mojej ocenie szefostwo, kierownictwo, menadżerowie, zarządy obawiały się, co się stanie z efektywnością ich organizacji, z ich zdolnością do prowadzenia odpowiedniej pracy zespołowej, prawda, do rozwoju zespołów w momencie, kiedy nagle wszyscy nie będą fizycznie obecni w tym samym miejscu. I COVID wymusił pewne decyzje, które pewnie by nam jeszcze zabrały lata, gdyby nie to, że trzeba było je podjąć w ciągu dni, co najwyżej tygodni, i o dziwo udało się to bardzo dobrze. Oczywiście wpływ tej sytuacji nie ogranicza się tylko do pracy z domu. Z całą pewnością będziemy widzieć jeszcze wiele innych zjawisk, które już teraz się dzieją i bardzo przyspieszyły, jak multichannel, sprzedaż w kanałach internetowych, dramatyczny wzrost znaczenia takich rzeczy jak big data, ale zdecydowanie COVID jest wyzwalaczem w wielu wypadkach, natomiast nie jest sam w sobie oczywiście tą główną przyczyną w mojej ocenie.
Mm-hmm. Olo, tu masz takie spojrzenie przez też wiele lat i w wielu różnych branżach, nie tylko w Polsce, też również na świecie. Jak ty patrzysz na tą całą sytuację?
No ja bym się pewnie do bardzo wielu tutaj zdań wypowiedzianych przed chwilą przychyliła, w tym sensie, żebym powiedziała, że ta wymuszona transformacja cyfrowa sprawiła, że sięgnęliśmy po narzędzia, które mieliśmy. To jest swoją drogą bardzo ciekawa sprawa, ponieważ ja na przykład te kilka lat temu, 2-3, prowadziłam na Harvardzie z takim profesorem starszym wykład wspólnie i pamiętam, że wtedy już był Zoom in the room, to się nazywało w tej akurat wersji tam akademickiej. I pamiętam, że było tak, że to traktowanie tych studentów, których trzeba było podłączyć przez Zooma, to było takie, ojejku, to pamiętajcie jeszcze ten Zoom, jeszcze trzeba włączyć tych Zooma, nie zapominajmy o nich, oni też są na sali w jakiś tam wirtualny sposób. A dzisiaj to jest w pewnym sensie jakaś defaultowa zupełnie rzecz, której rzeczywiście wszyscy nauczyliśmy się bardzo szybko, tak? Czyli odkryliśmy narzędzia, które były gotowe, ale chyba no nie miały takiego swojego momentu, prawda, rozpoznania jako super użyteczne, tylko były właśnie taką drugą kategorią, drugą opcją. W sensie, skoro nie możesz przyjść na wykład, no to już niech będzie ta forma zdalna, ale to nie będzie nasza forma defaultowa. I myślę na przykład w moim sektorze, czyli takim edukacyjnym, dydaktycznym, obserwuję, że raczej ta sytuacja, która się nam przydarzyła, doprowadziła do przeformułowania stanowiska. I widziałam to na MIT, widzę to na Akademii Leona Koźmińskiego, że mówi się coraz więcej o tym, że właśnie kursy hybrydowe, kursy zdalne, półzdalne, wszystkie te formaty, gdzie się łączy przestrzeń wirtualną z rzeczywistą, mają być coś, co będzie w wpisane już do strategii ich działania, więc to bardzo dużo zmieniło, myślę też no właśnie w postrzeganiu całej tej problematyki. A jeszcze osobną rzeczą, o której warto tutaj wspomnieć, jest to, że na przykład w moim sektorze, którym ja się zajmuję badawczo, czyli w sztucznej inteligencji, rzeczywiście doszło do jakiegoś takiego boomu z zakresu rozwiązań no z tego obszaru medtechu, czyli medycznych zastosowań sztucznej inteligencji, medycznych zastosowań big data. To też był obszar, który oporował. To znaczy to wcale nie było proste ze względu na dane i ze względu na bardzo różne rzeczy. Podaż innowacji w tym sektorze była niewielka, a teraz, kiedy okazało się, że na przykład sztuczna inteligencja może w miarę trafnie prognozować pandemię, może służyć do terapii, może służyć do znajdowania leków, które będą leczyły skutecznie koronawirusa albo szczepionek, to nagle się okazało, że cały ten troszeczkę zaniedbany obszar styku zdrowia i nowych technologii nam rozkwita, więc to jest akurat pozytywna strona, myślę, tej sytuacji, w której się znaleźliśmy.
Mhm. Dziękuję. Piotr, twój zespół, można powiedzieć, że tworzy biznes przyszłości. Wdrażacie różnego rodzaju transformacje cyfrowe. Czy mógłbyś naszym słuchaczom tak w prostych słowach, tak jak dziecku, wytłumaczyć, czym wy się zajmujecie tak na co dzień?
Czym my się zajmujemy? Ja bym powiedział, takie podstawowe hasło, które można by to opisać, to jest oczywiście transformacja cyfrowa. Natomiast to, co jest bardzo ciekawe i często o tym zapominamy, to transformacja cyfrowa tak naprawdę składa się, ja bym powiedział, z dwóch podstawowych komponentów. Nie? Jakby jeden i ktoś pewnie by mógł stwierdzić, że najważniejszy, to jest to, w jaki sposób pracują ze sobą ludzie. Tak? Co oni robią, w jaki sposób, w jak zorganizowanej przestrzeni, w sensie procesów, governance, wszystkiego tego, co powoduje, że w taki, a nie inny sposób działają. I to jest jakby ta jedna warstwa. Druga warstwa to jest oczywiście technologia. I teraz to, co nasz zespół robi z największymi organizacjami, z wiodącymi organizacjami w swoich branżach na całym świecie, to de facto przygotowujemy ich do pracy w taki sposób, aby jak najskuteczniej uniknąć marnowania zasobów, marnowania czasu, aby jak najskuteczniej wydobyć to, co talent, który każdy z nas ma w sobie, prawda? Jak najskuteczniej zaprzęgnąć to w cele biznesowe organizacji, tak? Czyli aby to zrobić, definiujemy procesy finansowo-księgowe w zakresie łańcucha dostaw, w zakresie HR-ów i na to wszystko w tym drugim elemencie nakładamy technologię. Wdrażamy takie narzędzia, które ktoś nazwałby bardziej tradycyjnymi, różnego rodzaju platformy, czy to dla wsparcia zamknięcia w finansach czy księgowości, do rozliczania kont, ale także robimy rzeczy o wiele bardziej innowacyjne, będące w sumie na froncie tej rewolucji cyfrowej, typu roboty, mechanizmy sztucznej inteligencji, chatboty, różnego rodzaju rozwiązania analityczne, które pozwalają lepiej sterować biznesem, tymże wspomnianym organizacjom. I pewnie wielu z naszych słuchaczy spotkało się z takim stwierdzeniem, że zawód księgowego to jest coś takiego trochę schyłkowego, tak? Że praca księgowego w ciągu następnych paru lat zostanie zastąpiona przez maszynę, przez robota. Ja bym powiedział coś może nieco kontrowersyjnego, ale ewidentnie widzimy, ja to widzę na co dzień w swojej pracy, że tak naprawdę dzieje się coś kompletnie odwrotnego. Tak? Praca w finansach, praca w księgowości, praca w operacjach to jest na co dzień tak naprawdę działanie z sztuczną inteligencją, z technologią, z najnowszymi modelami organizacyjnymi. To jest adopcja tak naprawdę tego wszystkiego, co teraz jest wymyślane przez największe firmy pracujące nad tymi technologiami. I w mojej ocenie jest to świetne miejsce do budowania swojej kariery, ale także po prostu do podejmowania tych niesamowitych wyzwań na co dzień. I myślę, że dodatkowym takim aspektem w tym wszystkim jest to, że tutaj w Polsce nasz zespół posiada coś w rodzaju takiego centrum, z którego te rozwiązania są później propagowane na cały świat, tak? Czyli jakby nasze polskie zespoły, ludzie z Krakowa, z Warszawy, z różnych innych miast w naszym kraju, później na całym świecie realizują tego typu przedsięwzięcia dla wspomnianych firm.
Olu, bo rozwiązania tutaj Piotra to są takie tworzone na najbliższą przyszłość dla tych organizacji. Pewno rozłożone są w latach, ale jednak mówimy tutaj o tej raczej bliższej przyszłości. A mnie też interesowałoby i mam nadzieję, że naszych słuchaczy również to, jakie są przewidywania w zakresie takiej dłuższej tej przyszłości, więc tu chciałabym skorzystać z twojego doświadczenia futurologa. Co się mówi o tych trendach za kilkanaście, może kilkadziesiąt lat? Jak świat i biznes w szczególności będzie wyglądał?
No to jest oczywiście szalenie trudne pytanie i ja tutaj powiedzmy bardziej czuję się często data scientistą niż futurolożką i w tym sensie może byłabym ostrożna z takimi no daleko jakby naprzód wysuniętymi prognozami. Natomiast na pewno możemy powiedzieć, że mamy w tej chwili bardzo ciekawą sytuację pewnej dysproporcji software'u i hardware'u, którą zaczynamy powoli obserwować. Czyli to, co widzimy, to jest to, że mamy bardzo dużą podaż rozwiązań ciekawych, programistycznych, rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji. No i mamy pewien niedostatek albo niedosyt w obszarze hardware'u, czyli właśnie chociażby no, kwestii tego, jak przetwarzać, na jakiej fizycznej infrastrukturze przetwarzać tą informację tak, żeby ona rzeczywiście była efektywnie przetwarzana i dosyć szybko. Pamiętajmy, że nam dosyć mocno przybywa urządzeń z zakresu internetu rzeczy, czyli sensorów, czujników. To jest bardzo istotny trend na najbliższe 5-10 lat na pewno, no ale te dane, które te sensory rozmaite ze sobą współpracując wysyłają, muszą być gdzieś przetwarzane. Czyli jest ogromna akumulacja danych. Tutaj mówiliśmy przed chwilą o big data i faktycznie tak jest, tylko że big data dziś, a big data za 5 czy 10 lat to jest kompletnie inny wolumen. Więc musimy liczyć się z tym, że musimy stać na infrastrukturze, która nam pozwoli to przetwarzać. Teraz bardzo ciekawą oczywiście kwestią w kontekście takiej adopcji technologii, ale też jej wytwarzania, jest chociażby sprawa komputera kwantowego, o której zaczęliśmy mówić troszeczkę nieśmiało w ubiegłym roku. Kilka firm, powiedzmy tam takich liderujących, ale też ośrodków badawczych, stara się no, gdzieś taki komputer postawić, żeby on był też stabilną usługą i też jest taka troszeczkę nadzieja, że może nawet on będzie bardziej ekologiczny niż ten system przetwarzania, które mamy. Ale rzeczywiście na pewno rozważania dotyczące infrastruktury wszystkich nas będą dotyczyły, to znaczy całego ekosystemu, który intensywnie korzysta z technologii i będziemy musieli przyspieszyć ten hardware'owy rozwój, bo jest on na razie niedostateczny. No i oczywiście będziemy musieli się zastanowić, jak z tymi danymi, to znaczy jak je przetwarzać jeszcze efektywniej niż widzimy dzisiaj, jak możemy zajmować się też z tym storage, tak, czyli tym trzymaniem, że tak powiem, tych danych, jak możemy zajmować się porządkowaniem takich danych nieustrukturyzowanych czy niestrukturalnych, których jest bardzo dużo, zwłaszcza w sieci, a w tej sieci powiedzmy fizycznej, czyli w internecie rzeczy też ich będzie bardzo, bardzo dużo. Więc to są wszystko takie, powiedziałabym, może bardziej futurologiczno-technologiczne zagadnienia, które nam będą na pewno w najbliższych latach mocno towarzyszyły, bo będziemy się zadawać sobie wszyscy pytanie, co z tymi danymi robić i jak je skutecznie przetwarzać. I to jest do tego stopnia istotne, że teraz nawet powstają takie paradygmaty pracy z danymi, które są przeciwstawne do big data i one dopiero gdzieś tam nam majaczą na horyzoncie, ale one są przed nami, czyli na przykład small data, że potrzebuję małego setu danych do tego, żeby rozwiązać jakiś konkretny problem, a czasami big data mi tylko będzie ten problem zaciemniać, więc ja muszę wyłuskać relevant data, dane istotne z tego całego zbioru, albo zdecydować się na jakąś inną ścieżkę pozyskiwania tych danych, gdzie będę świadomie się ograniczać. I to też jest taki trend, który dopiero się gdzieś tam zarysowuje, który widzimy, więc na pewno kwestia danych, tego również, czy w przyszłości to będzie przestrzeń supremacji, czyli czy ten, kto ma więcej danych, rzeczywiście będzie zwyciężał, czy może ten, kto będzie miał lepszą fizyczną infrastrukturę, będzie zwyciężał, prawda? Czy będzie powrót do takiego, można powiedzieć, postrzegania technologii jako jakiejś fizycznej materii, prawda? Więc to są na pewno bardzo ciekawe zagadnienia i na pewno zagadnienia właśnie tego oczujnikowania, takiej nowej kognicji, można powiedzieć, która się może pojawić w organizacjach, która będzie wynikać z tego, że tych urządzeń połączonych z ludźmi, ale też ze sobą nawzajem będzie coraz więcej. To są na pewno takie bardzo istotne obszary, które w tej chwili widzimy, które będą no decydujące na pewno w najbliższej dekadzie i dalej.
To tak zaczęłam sobie wyobrażać, że w przyszłości będziemy osensorowani i informacje o nas, sztuczna inteligencja będzie wiedziała, no pewno będzie wiedziała o nas więcej czasami niż pewno my sami. I tu przychodzi mi do głowy takie pytanie, czy to nie będzie tak, że człowiek będzie bardzo zależny, a wręcz podległy sztucznej inteligencji? Czy będzie taki moment, w którym ta sztuczna inteligencja zapanuje nad człowiekiem? Może taka trochę czarna wizja, no nie? Ale takie, myślę, pytanie w miarę tu w tym miejscu na czasie.
To są bardzo ważne pytania, które musimy sobie na pewno w tej chwili stawiać. Ja na przykład nie jestem chyba fanką do końca tych takich technodystopijnych prognoz Harariego, który właśnie taką kreśli wizję, powiedzmy, przyszłości, w której my jesteśmy po prostu w pełni zarządzani algorytmicznie. No, pojęcie wolnej woli, które i tak było jego zdaniem iluzoryczne, to już w ogóle gdzieś odpłynie w jakąś przepaść i o nim zapomnimy, ponieważ będziemy w całości, w całym naszym życiu, od przestrzeni relacji osobistych, poprzez pracę, w całości optymalizowani, prawda? Natomiast no, to jest bardzo fundamentalna kwestia, która dotyczy tego, co już sobie też wcześniej zarysowaliśmy, czyli przestrzeni naszej współpracy z technologiami. Dzisiaj oczywiście jest tak, że jeśli jakiś system usłyszy, że akurat mówimy o sukienkach ślubnych, to zaraz w reklamach pojawią się sukienki ślubne. No ale to jest bardzo zgrubne, prawda? To znaczy, to jest pewien poziom wiedzy, który naprawdę nie jest fundamentalny na nasz temat. To jest po prostu jakieś wyrywanie słabych i mocniejszych sygnałów z otoczenia i próba, no, gdzieś tam dostosowania się do nich. To nie jest jakby gdzieś tam żadna jakaś naprawdę taka zintegrowana forma inteligencji, którą te maszyny by reprezentowały. I teraz myślę, że jesteśmy w bardzo ciekawym też momencie decydowania o tym, jak byśmy chcieli, żeby przyszłość tych technologii wyglądała, bo jest w tym świecie technologicznym jest bardzo dużo ludzi, którzy mówią: widzę przestrzeń do współpracy z technologiami, która będzie miała charakter ograniczony i w pełni kontrolowalny, tak? Albo budowania schematów współpracy z maszynami, która będzie stawiać jednak na człowieka i na to, że ten człowiek ostatecznie po pierwsze o wszystkim decyduje, a po drugie te systemy uczy. Ale są też tacy, którzy marzą o osobliwości i mówią: a skończmy już z tym smętnym humanizmem, idźmy naprzód ku jakiejś takiej super technologicznej przyszłości, ku osobliwości, ku superinteligencji i starajmy się budować autonomiczne systemy. I to jest no, kwestia właśnie decyzji rozmaitych decydentów, stakeholderów, którzy w tej chwili w tym całym procesie uczestniczą, dotyczących tej przyszłości. Ja osobiście nie uważam, żeby technologia w najbliższych dekadach miała stać się na tyle inteligentna, żeby radzić sobie jakoś fundamentalnie inaczej z tymi słabymi sygnałami, które przez dane dostaje, niż to, co widzimy dzisiaj. Tak? Ja nie wiem, czy za na przykład technologią deep learning czai się za rogiem jakieś kolejne niesamowite podejście, prawda? Może jakieś neuromorficzne interfejsy. Niektórzy mówią o takim właśnie sprzężeniu biologii, sztucznej inteligencji. Oczywiście to są pomysły, tylko to są projekty mocno rozciągnięte w czasie i bardzo, bardzo odległe w tej chwili jeszcze. Więc ja osobiście uważam, że teraz kwestią decyzji i też projektowania technologii na przyszłość jest to, jak myślimy o miejscu człowieka w tym całym systemie i czy ono rzeczywiście ma być zachowane. Bo jeśli tak, to możemy projektować spokojnie technologie, które tego miejsca zabierać nie będą. A jeśli nie, no to zobaczymy, jaki będzie rezultat tych prac. Może okazać się, że obie strony będą głupie. To znaczy, że i technologia wcale nie dowiezie tego, co mogłaby dowieść, nie będzie super algorytmicznie zarządzać człowiekiem, ani człowiek, że tak powiem, nie będzie sobie radził bez tej technologii i to jest chyba taki scenariusz mało wesoły a la Black Mirror, którego pewnie nie chcemy i możemy szczęśliwie działać, żeby było inaczej.
Myślę, że Black Mirror jest tutaj w ogóle dobrą referencją, żeby móc zobaczyć i projektować, jak to będzie wyglądało w przyszłości.
Znaczy, ja szczerze nie mógłbym się chyba bardziej zgodzić, natomiast pytanie, czy pewne rzeczy będą się działy trochę szybciej, czy trochę wolniej, typu na przykład integracja komórek układu nerwowego, tak, z rozwiązaniami elektronicznymi, mikroelektroniki. To są rzeczy, nad którymi pracują firmy produkujące technologię i elektronikę i one wcześniej czy później się pojawią, natomiast ja się w pełni, Ola, z tobą zgadzam, że najprawdopodobniejszy w moim odczuciu scenariusz jest taki, że technologia będzie coraz bardziej zintegrowana z naszym życiem, będzie coraz bliżej nas w takim sensie, że zbiory danych, które opisują nasz sposób zachowania, nasze relacje, one będą rosnąć w niesamowitej skali. Ale tak na koniec to kluczowym zagadnieniem będzie nie, czy sztuczna inteligencja przejmie nad nami kontrolę, ale bardziej będzie to zagadnienie, jak my ukształtujemy z perspektywy regulacji prawnych, z perspektywy tego, jak działają między sobą przedsiębiorstwa, jak tworzone są relacje międzyludzkie, te zależności. I tak naprawdę to na koniec dnia ja myślę, że sztuczna inteligencja jeszcze musi przejść długą drogę, aby te w sumie dość wyspowe mechanizmy zbierające te wyrywkowe informacje, o których to Ola mówiłaś, aby je zintegrować w taką całość, która będzie w jakikolwiek sposób bliska temu, czym jest tak naprawdę inteligencja ludzka, tak? Która jest tak naprawdę taką hybrydą składającą się z olbrzymiej ilości takich w sumie wysepek sztucznej inteligencji, tak? Które umieją rozwiązywać określone problemy. Nie? I myślę, że do tego czasu jeszcze długa droga i pewnie ciekawsze jest skupienie się nad tymi zagadnieniami regulacyjnymi, co się zaczyna dziać, ale jeszcze pewnie faktycznie jest w wielu miejscach na świecie dość na wczesnej fazie i technologia wydaje się miejscami wyprzedzać te zjawiska. Choćby w takich sytuacjach jak, pewnie do tego jeszcze dojdziemy w tej dyskusji, ale sprzed paru lat temat Cambridge Analytica, tak, i sposobu, w jaki ta organizacja dochodziła w posiadanie danych olbrzymiej ilości osób i później wpływając tak naprawdę na bardzo materialne decyzje, tak, czy to ze świata polityki, czy to samo się dzieje na tym froncie gospodarczym. Nie? To myślę są te główne tematy.
Nie wiem, czy widzieliście film z 2013 roku, Her, Ona, o bardzo ciekawej relacji między mężczyzną, człowiekiem, a sztuczną inteligencją, nowym systemem operacyjnym, który sobie zakupił. I chciałam was zapytać, chcielibyście mieć przyjaciela, takiego, z którym byście mogli o wszystkim porozmawiać? Ola, może ty już masz takowego, jakieś prototypy? I ponadto jeszcze chciałam was zapytać, czy jest szansa, że my w przyszłości zaczniemy się z tą sztuczną inteligencją faktycznie przyjaźnić? Przykładowo kosztem relacji w świecie rzeczywistym.
No, to jest, słuchajcie, bardzo ciekawy temat i gdzieś tam temat troszeczkę naszych badawczych eksploracji, mojego zespołu całego. No, systemów, które gdzieś tam aspirują, czy ich twórcy raczej można powiedzieć, aspirują do tego, żeby tworzyć systemy, które się przyjaźnią z ludźmi, już trochę mamy. Warto tutaj wspomnieć chociażby o systemie Replika AI Jewgenii Kujdy, który no, jest właśnie takim tekstowym botem, który cały czas zaciąga dane, jeśli mu się pozwoli, z mediów społecznościowych i tak zagaduje, dopytuje i tak dalej. Ja robiłam taki mini test ze swoimi przyjaciółmi, którzy właśnie też sobie z tego systemu korzystali i bardzo szybko się męczyli, no dynamiką tej relacji, która była służalcza, która była oparta na nieustającym zachwalaniu tego człowieka, takim typowym asystenckim systemem, z którego się nie da wyciągnąć, że tak powiem, chociaż on jest bardzo ciekawy i tekstowo radzi sobie znakomicie, nie da się wyciągnąć jakby zbyt wiele o nim samym, bo on jest pusty w środku, że tak powiem, nienapełniony żadną jakby treścią i tylko i wyłącznie no, jest nakierowany na tego człowieka. Natomiast mieliśmy też przy okazji dosyć ciekawą rozmowę, ponieważ na pewno są momenty w życiu ludzi, kiedy taki system, który daje odrobinę wsparcia, motywacji, mówi, że jesteś okej, okay, jesteś spoko, czy byłby przyjacielem czy sztuczną inteligencją, kiedy tego przyjaciela zabraknie, może być użyteczny. I tutaj zmierzam ku takiej no właśnie swojej może obserwacji, wynikającej też właśnie z tego, jak patrzę sobie, jak te boty się powiedzmy chociażby w tej chwili rozwijają, że w przypadku braku człowieka i w przypadku jakiejś głębokiej samotności na przykład, ja nie mam chyba problemu z tym, żeby ludzie korzystali z tego typu rozwiązań, natomiast nie jestem w stanie stwierdzić, kiedy miałby być ten moment, żeby one osiągnęły pułap, w którym ta interakcja będzie satysfakcjonująca i progresywna w tym sensie, że będzie dalej rozwijała w jakichś ciekawych kierunkach, tak? A nie będzie tylko właśnie relacją jakby jakiegoś takiego właśnie pana i sługi, jakimś takim układem właśnie, gdzie ten system AI jest typowo asystencki. Bo on nawet kiedy, powiedzmy, jest taki bardziej bezczelnawy, jest, nie wiem, czy znacie takiego bota Mitsuku, dosyć ciekawego, on jest taki troszeczkę, no właśnie, takim kogucikiem jest sieciowym. To jest akurat dziewczyna, taka fembotka można powiedzieć. No to ona tak odpowiada dosyć zadziornie na różne rzeczy, które ludzie jej piszą, ale ciągle to jest jakby gdzieś tam takie no, błądzenie po omacku w tej interakcji, prawda? I jakby jakichś elementów nam brakuje i myślę, że fajnie, że nawiązać do tego filmu Her, bo w tym filmie jest pokazana ta zmiana, to znaczy ten system pozyskując coraz więcej danych, jednak rzeczywiście osiąga stan jakoś tam, nie wiem jak pojmowanej, ale świadomości. I dopiero wtedy ten pułap tej relacji, no, znaczy ona się zmienia i nabiera rumieńców, bo wtedy już to jest relacja niezależności, tylko wzajemności, zresztą bardzo ciekawie tam później rozegrana, no ale że gdzieś tam trudno sobie wyobrazić, że ta sztuczna inteligencja, którą dzisiaj znamy i która będzie przez jakiś czas jeszcze na pewno z nami, chyba że będzie jakaś fundamentalna zmiana paradygmatu, żeby to miałby być ten życiowy partner dla człowieka. I jeszcze ostatnia taka, słuchajcie, dygresja, bo oglądałam ostatnio dokument dosyć dla mnie wstrząsający na temat rozwoju seksrobotyki. To jest obszar, w który w ogóle warto spojrzeć chyba, tak z punktu widzenia futurologicznego, bo tam się bardzo dużo dzieje i są potężne inwestycje w nim. I tam rzeczywiście miałam takie wrażenie, że bohaterowie, bohaterki tego programu to byli wszystko ludzie, którzy raczej mówili o tym, że dla nich to rozwiązanie jest na pewien etap w życiu, a nie jest rozwiązaniem docelowym. tak? Jakby niezależnie od wszystkich kontrowersji, które tego dotyczyły, tylko że jednak ten kontakt człowiek-człowiek na jakimś poziomie jest niezastępowalny i trochę nie widzimy też powodu, żeby miał być zastępowalny, tylko raczej wkracza wtedy, kiedy no tak, żadnego człowieka na horyzoncie nie ma.
Piotr, a ty chciałbyś mieć przyjaciela w postaci sztucznej inteligencji?
Ja myślę, że tak szerzej na to patrząc, to bardzo wiele osób już teraz tak naprawdę spędza olbrzymią ilość czasu w świecie wirtualnym, w towarzystwie elektroniki, może nie sztucznej inteligencji, ale generalnie z elektronicznymi mediami, tak? I to jest już oczywiste zjawisko, ono się dzieje wokół nas i to już od wielu lat. Natomiast, czy tak jak właśnie w tym wspomnianym przez ciebie filmie, ja mam jeszcze taki inny, który oglądałem ostatnio, właściwie czytałem książkę bardziej, nie, to chyba jeszcze nawet filmu nie ma, Origin, początek, nie wiem czy kojarzycie, tam jest fabuła kręcić wokół tego, że profesor bodajże Langdon przez no, tam różne ciekawe perypetie idzie razem z takim asystentem głosowym, tak? I na koniec się okazuje, że tak naprawdę duża część tej całej historii to jest tak naprawdę taka wręcz intryga uknuta przez tego wirtualnego asystenta, to się gdzieś tam na końcu okazuje, tak? I moim zdaniem właśnie tego fundamentalnego elementu brakuje do tego, żeby człowiek mógł się zacząć z robotem, jak powiedziałaś, przyjaźnić, nie? Po prostu brakuje tej głębi, brakuje tej umiejętności wyznaczenia sobie jakiegoś celu, tak? Jakiegoś konkretnego kierunku działania. No właśnie też dlatego, że te rozwiązania sztucznej inteligencji na ten moment są bardziej, tak jak już powiedzieliśmy, wyspowymi mechanizmami, które służą do załatwienia określonych problemów, tak? Do przeprowadzenia dyskusji o zakupach, do tego, do zapytania cię, czy masz dobry humor, czy nie i udzielenia trzech jakichś w miarę standardowych odpowiedzi, tak? Brakuje takiego celu, w którym my wszyscy gdzieś zmierzamy i w związku z tym podejmujemy jakieś kolejne kroki, rozwijamy się, budujemy jakąś wizję siebie. Czy to się zmieni w najbliższej przyszłości? No tak jak żeśmy powiedzieli, pewnie myślimy o innym kierunku rozwoju tychże technologii i w tym sensie przyjaciel, na pewno wsparcie, tak? Zobaczymy co dalej.
Olu, czy trudno jest nauczyć maszynę komunikować się jak człowiek? I przy tej okazji podpytałabym cię od razu o test Turinga i czy on został już rozwiązany?
No właśnie, wokół bardzo ciekawych tutaj obszarów się poruszamy. I rzeczywiście muszę powiedzieć, że o ile no ta botyka na poziomie, no nie wiem, tworzenia jakichś systemów, które rzeczywiście mogłyby wchodzić w głębokie relacje z ludźmi, no nie jest rozwinięta i właśnie chyba to też nie do końca jest tak, że my się staramy, żeby w tym obszarze ona koniecznie się rozwijała, to ogólnie wszelkie rozwiązania z dziedziny przetwarzania języka bardzo mocno się rozwinęły w ostatnim czasie i one mogą mieć charakter wsparcia wszelakiego dla naszej pracy, dla naszych działań. No i wiecie, no jak spojrzeć na rozwój sztucznej inteligencji w ostatnich latach, to jest oczywiście potężna dziedzina. Dużo ona ma swoich subdyscyplin, bo jest tam i robotyka taka ucieleśniona i właśnie uczenie maszynowe i widzenie maszynowe, tak, machine vision i właśnie przetwarzanie języka. To bym powiedziała, że właśnie przetwarzanie obrazu, czyli to widzenie maszynowe i przetwarzanie języka, to są takie dwie domeny sztucznej inteligencji, które w ostatnich latach zaliczyły niesamowity wręcz rozwój. To jest oczywiście trochę zasługa tego, że mamy nowe metody w obszarze uczenia maszynowego, czyli możemy systemy trenować właśnie albo na obrazach, które one uczą się rozpoznawać i jakoś klasyfikować, albo na tekście, ale niekoniecznie pisanym, ale też mówionym, tak? Czyli mamy te wszystkie rozwiązania z zakresu text-to-speech. Ten system uczy się prozodii, mowy, akcentów i tak dalej, bo ma masę sampli dźwiękowych tego, jak my mówimy i dzięki temu może trenować się w tym, żeby tą mowę rozpoznawać, ale też symulować, czyli żeby ją po prostu odtwarzać. I jak spojrzymy na rozwój wirtualnych asystentów w ostatnich latach, no to po pierwsze możemy stwierdzić, że to, jak one mówią, jest znacznie gładsze i myślę, że każde ucho to wychwyci, że one rzeczywiście tak przyjemniej mówią, mniej metalicznym takim tonem, a też jest trochę tak, że każdy z nas i każda, niezależnie od tego, jak silny ma na przykład akcent w języku angielskim, bo to najczęstszy język tych systemów, może z nimi spokojnie się komunikować, bo one rzadko już w tej chwili nawalają na tym obszarze, na tym odcinku rozpoznawania tego, co powiedzieliśmy. One mogą nie rozumieć kontekstu naszej wypowiedzi, nie osadzić sobie tego odpowiednio, nie zrozumieć tej treści, natomiast raczej jeśli chodzi o właśnie wychwytywanie tej prozodii i akcentu i tak dalej, tych wszystkich rzeczy, to tam to będzie raczej działało. I to w ostatnich latach faktycznie jest coś, co się ogromnie rozwinęło. Zresztą cały ten sektor, bo tutaj należy patrzeć szerzej, spójrzcie też na tłumaczenie maszynowe, jak się rozwinęło. Ostatnie lata to są głębokie sieci neuronowe, które tłumaczą język w zasadzie nie na zasadzie katalogu słów, które się odtwarza jeden do jednego z francuskiego na polski, polski czy z angielskiego na niemiecki, tylko raczej całych fraz, tak jak one są wykorzystywane i używane w języku potocznym. To jest wszystko dzięki tym nowym metodykom, więc mamy i właśnie przetwarzanie języka rozumiane jako ekstrakcja też tekstu, czyli możemy powiedzieć, hej AI, o czym była ta książka? Prawda? I tutaj możemy mieć system, który dokona w miarę poprawnie ekstrakcji tego, co w treści danej było najbardziej istotne. Kiedyś tego typu rozwiązania w ogóle nie miały racji bytu, bo ten system by nie wiedział, co jest najistotniejsze, bo nie był w stanie dokonać syntezy. W tej chwili synteza informacji na poziomie też biznesowym to jest bardzo ważne. Myślmy sobie tutaj o tym, o takiej business intelligence, prawda? O takim rozumieniu no gdzieś tych systemów jako takich wspierających naszą wiedzę, raportujących o tym, co się dzieje, prawda? Jak się jakieś tam zjawiska czy fenomeny zmieniają i tak dalej. Jak to będzie znaczące dla danej organizacji. Więc taka ekstrakcja informacji, rzeczy istotnych, właśnie tłumaczenie też z języka na język, gdzie to przestaje być jakąkolwiek barierą, czy właśnie te systemy asystenckie, które poprawnie wychwytują naszą mowę i gdzieś tam rzeczywiście mogą nam bukować spotkania w kalendarzu, przypominać o różnych rzeczach, gdzieś tam zarządzać różnymi aspektami naszych działań, raportować i tak dalej. To jest coś, co się w ostatnich latach rozwinęło ogromnie i tutaj rzeczywiście sztuczna inteligencja ma super progres. No ale nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała, bo zapytałaś mnie też o to, jak to jest z testem Turinga. Otóż no, chyba możemy spać spokojnie. Wprawdzie pewne proste takie wersje tego testu Turinga były gdzieś tam zdawane przez różne systemy, ale dziś w 2020 możemy sobie powiedzieć szczerze, że nawet najlepsze generatory mowy, które były trenowane na języku przez 6 lat i mają ogromny dostęp do różnych zasobów danych, nie są w stanie tej właściwej iteracji testu Turinga jeszcze zdać i naprawdę potrafią się no, wykopyrtnąć, że tak powiem, na najprostszych zupełnie zadaniach. Tak? Czyli ta ekstrakcja informacji, ona jest niezła, ale ciągle jednak trzylatek czy trzylatka pokona taki system. I w tym sensie ten test Turinga ciekawym jest nadal użytecznym narzędziem. On jest bardzo kontrowersyjny swoją drogą. Sam pomysł na to, że stwierdzamy, że coś jest inteligentne tylko dlatego, że dobrze odpowiedziało na 5 zdań jest jakby tutaj takim ciekawym wynalazkiem, pomysłem. Ale rzeczywiście, jeśli mówimy poważnie o takim rygorystycznym teście Turinga, to te systemy, które mamy dzisiaj, mimo że z tak wieloma rzeczami sobie radzą, no jeszcze go nie zdają.
Jakbyś mogła jeszcze przybliżyć naszym słuchaczom tym niewtajemniczonym, czym jest w ogóle
tak,
ten oczywiście. Test Turinga.
Bardzo, bardzo chętnie. No bo jeśli na przykład Państwo oglądali taki inny film, zrobimy sobie referencję kolejną, Ex Machina, to jest też taki film, w którym test Turinga się troszeczkę dzieje przez cały film, można powiedzieć. Test Turinga polega na tym, że na ogół na ślepo musimy zgadnąć, mając jakiś interfejs tekstowy lub głosowy, czy mamy do czynienia z człowiekiem, czy sztuczną inteligencją. I Alan Turing, pionier dziedziny, ustalił kiedyś, że jeśli jakiś system zda ten test i jakby oszuka, można powiedzieć, wykwalifikowanych sędziów, którzy są ludźmi zawsze w tym teście, no to znaczy, że chyba trzeba powiedzieć, że on jest inteligentny. Więc to była bardzo, bardzo misterna konstrukcja ze strony Turinga, bo rzeczywiście no, on to postawił kilka dekad temu i nadal nie ma systemów, mimo że jest masa systemów tekstowych, głosowych, które sobie dobrze radzą z językiem, nie ma takich, które by tych wykwalifikowanych sędziów dobrze oszukały. To jest taka może anegdota, bo czytałam super książkę The Most Human Human. I to jest książka o facecie, człowieku, mężczyźnie, który podszedł do testu Turinga jako człowiek, bo tam jest grupa kontrolna składająca się z ludzi i grupa maszyn, które zdają ten test wobec tych sędziów. No i uzyskał tytuł najbardziej ludzkiego człowieka, The Most Human Human, ponieważ najwięcej sędziów oceniło go jako człowieka, bo sędziowie są już tak, jakby można powiedzieć, zestresowani tym, że mogą być w każdej chwili oszukani, mają tak wysoką czujność, że nawet ludzi, którzy biorą udział w tym teście, bardzo często klasyfikują jako maszyny, więc naprawdę próg zdawalności jest bardzo niski.
To bardzo ciekawe. A powiedzcie, w ostatnim czasie, czy były jakieś przykłady ze sztucznej inteligencji, które was osobiście zachwyciły, zszokowały, zauroczyły, a wywołały pewien rodzaj emocji w was wśród ekspertów tej dziedziny? Piotr, było coś takiego?
Ja na pewno pamiętam dwie rzeczy bardzo mocno. To nie są rzeczy z ostatnich tygodni ani miesięcy. Natomiast moim zdaniem to są takie tematy, które bardzo mocno wpływają bądź wpłyną na nasze życie. Nie? Jedna rzecz to jest coś, czego jesteśmy wszyscy świadomi, mianowicie autonomiczne pojazdy. Ja uważam, że to jest wielki temat i jak to zostanie wprowadzone na dużą skalę, to mocno zmieni nasze życie codzienne. Natomiast drugi temat, myślę, że jeszcze ciekawszy, to zagadnienie związane z wspomnianym już właśnie no w zasadzie skandalem Cambridge Analytica, nie? Dlatego, że to jest w sumie zagadnienie o potężnym znaczeniu na przyszłość, tak? To znaczy, jakie informacje o nas, kto może zbierać, kto zbiera i co z tym robi. Dlatego to robi też takie wielkie wrażenie, że człowiek uświadamia sobie, iż na bazie danych mniej lub bardziej specyficznie przypisanych do konkretnej jednostki albo opisujących jakieś zbiorowości, możemy stosując różnego rodzaju techniki, no w sumie manipulacyjne, tak, doprowadzić całe społeczeństwa do podejmowania takich, a nie innych decyzji. Tak? I to się oczywiście też przekłada na masę innych zagadnień, na zachowania konsumentów, tak? I tu mówimy też o bardzo wielu narzędziach w sumie współczesnej sprzedaży, marketingu, tak? I o tych wszystkich liniach, które trzeba pociągnąć w którymś miejscu, żebyśmy wszyscy by spali spokojnie, tak? Że informacja opisująca nas, tak? Dane nasze, naszych rodzin, tak? Naszych znajomych, że one są bezpieczne i nie są używane w jakiś sposób przeciwko nam, tak? To, co robi wrażenie, jeszcze raz podkreślę, to jaki tak naprawdę potężny efekt można dzięki danym uzyskać we współczesnym świecie. Myślę, że te dwa zagadnienia są absolutnie...
I myślę, że tutaj do tego warto jeszcze dołożyć całe zagadnienie związane z tak zwanym cyber security, czyli zabezpieczeniem tych danych. I tutaj naszych słuchaczy od razu mogę odwołać do innego podcastu, który mieliśmy z Piotrem Koniecznym z niebezpiecznik.pl, bo właśnie wypowiadał się i krzewił wiedzę związaną z zabezpieczeniami. Olu, a ciebie coś ostatnio zadziwiło?
Ja od ubiegłego roku, ale nieustająco, zachwycam się konsekwentnie generatorem tekstu GPT-2 albo GPT-2. To jest bardzo ciekawy system, właśnie taki, można powiedzieć, deepfake dla tekstu. Tu a propos Cambridge Analytica można powiedzieć, że no to ten system też jest zaburzający potencjalnie bardzo dla, powiedziałabym, sfery publicznej czy politycznej, ale ma szereg różnych zastosowań. Zresztą został, można powiedzieć, zdjęty. To znaczy to jest system, który powstał i tak znakomicie generował frazy, na przykład kompletował zdania. To znaczy to sentence completion polega na tym, że jeżeli ja wypowiadam jakiś początek zdania, to system ma dokończyć. No taki prawdopodobny scenariusz, jak to zdanie powinno się kończyć, ale może też dopowiedzieć całą historię, czyli ja na przykład mówię, że tam Zosia poszła do lasu, a w tym lesie spotkała wilka i miała czerwony kapturek i tam wilk ją pogonił, a system wtedy, no właśnie, ale dojechali do domu babci, a tam wilk coś tam zrobił i tak dalej. I rzeczywiście pod tym względem, no ta funkcja właśnie kończenia zdań, można powiedzieć, inicjowanych przez człowieka, to jest coś, w czym ten system jest znakomity. No ale powiedziałam, że został zawieszony, no i został zawieszony nie bez kozery, ponieważ okazało się, że no tak znakomicie jest w stanie imitować na przykład styl wypowiadania się niektórych ludzi. Widzę Donald Trump, który ma bardzo taki, no powiedzmy, wyrazisty styl wypowiedzi na Twitterze i dosyć łatwy moim zdaniem do podrobienia przez człowieka, ale do tej pory nie było tak, żeby system sztucznej inteligencji tak znakomicie podrabiał na przykład tweety Donalda Trumpa i się pod niego podszywał, i ten system jest w stanie to robić, w związku z tym właśnie został tylko dopuszczony do obiegu akademickiego, a w takim profesjonalnym, szerokim obiegu no raczej nie był dostępny, ponieważ bano się, co on tam może wyprawiać. On tamtej pory tam troszeczkę to się poluzowało i się bardzo rozwija, ale jest rzeczywiście prześmieszny. On jest na ogromnym korpusie tekstów wytrenowany i rzeczywiście ta jego zdolność do no storytellingu, chyba trzeba powiedzieć, znaczy do budowania pewnych koherentnych narracji, to jest coś, co jest dla mnie dosyć powalające, muszę powiedzieć. On nadal wymaga pracy i też nie zdał testu Turinga, żeby była jasność. Natomiast rzeczywiście bardzo jest dla mnie no istotny i myślę, że jest taką pewną zmianą fundamentalną, bo takich storytellingowych systemów, zauważcie, nie mieliśmy dużo. Mieliśmy dużo asystentów, którzy mają jednozdaniowo odpowiedzieć na pytanie. Najszybciej, jak się da, dostarczyć wartość, o którą użytkownik czy użytkowniczka pyta. Czyli jak ja chcę dowiedzieć się tego, to asystent A czy B ma mi natychmiast to powiedzieć. Ale systemy, które mają, nie wiem, rozmawiać z ludźmi jakoś szeroko, prawda, w rozbudowany sposób, takich systemów było mało. Był Debater IBM, a to jest ciekawe dosyć rozwiązanie i tak w zasadzie niewiele poza tym. No i na scenę właśnie wjechał ten generator GPT-2. Bardzo sprawdzam często taką stronę, która się nazywa Talk to Transformer, bo tam z nim można sobie spokojnie pogadać o różnych rzeczach i no nie przestaje mnie zaskakiwać, więc no rzeczywiście tutaj chętnym, zainteresowanym przetwarzaniem języka bardzo polecam ten zasób.
A to nie jest tak, że skoro jest system, który potrafi budować historię, co samo w sobie jest świetne, ale też system potrafi pisać czy kończyć piosenki, tak? Czy to oznacza, że jest powolny schyłek artystów, pisarzy, muzyków? Czy sztuczna inteligencja odbierze nawet im pracę? I w ogóle jak to jest z tą pracą? Czy sztuczna inteligencja odbierze nam pracę?
Z tym systemem jest tak, że bardzo często to, co on wypisuje, jednak jest troszeczkę nonsensowne albo bardzo nieoparte na faktach. Natomiast koherentne wewnętrznie, czy jest to spójna jakaś taka narracja. I teraz były obawy, że to jest system, który może generować na przykład fejkowe artykuły naukowe, które będą brzmiały bardzo, bardzo rozsądnie. Albo właśnie jakieś teksty opinii dotyczące jakiegoś tam zjawiska. I oczywiście takie ryzyko jest. Natomiast no, na dzisiejszym etapie jego rozwoju raczej nie sądzę, żeby on rzeczywiście jakoś mógł tutaj na poważnie atakować taką ekspresję i twórczość, ponieważ no to jest gdzieś zawsze osadzone głęboko w kontekstach i jest przez kogoś przekazywane na ogół z jakąś informacją dotyczącą właśnie tego, dlaczego coś powstało, w jakich okolicznościach, z czym jest powiązane i tak dalej. Ja raczej spotykam się z takimi stanowiskami, jeśli chodzi o artystów, a znam troszeczkę artystów, którzy wykorzystują sztuczną inteligencję, że oni znowu właśnie traktują jako ciekawe narzędzie, czyli przetwarzanie obrazu traktują jako jakąś nową metodę ekspresji estetycznej, artystycznej. Inni z kolei właśnie komponują muzykę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i raczej mało z nich mówi o tym, że te systemy będą zastępować ich, a raczej myślą o nich w kategoriach właśnie wsparcia do znajdowania jakiegoś nowego soundu, jakiegoś nowego brzmienia albo jakiegoś takiego katalogu nowych kompozycji, z których oni mogą nabudowywać coś nowego. Więc myślę, że taka głęboka, oryginalna ekspresja nie jest może zastępowalna, ale z drugiej strony powiedziałabym, że taka rzemieślnicza praca, czyli nie wiem, no to teraz prosimy o nowy sound do otwierania komputerów albo nowy sound do, nie wiem, sygnalizowania, że kawa jest gotowa w danej sieci kawiarni. Myślę, że takie rzeczy sztuczna inteligencja może robić, tylko pytanie, czy jesteśmy jakby systemowo chętni do tego, czy chcemy u kogoś zamawiać dzieło, które będzie wsparte sztuczną inteligencją, przez to będzie ciekawe, czy raczej będziemy chcieli po prostu iść na skróty i powiemy sobie, okej, z katalogu soundów czy dźwięków wymyślonych przez sztuczną inteligencję bierzemy te dwa, bo tak jest tanio na przykład. Dzisiaj przynajmniej jest jeszcze tanio.
W ogóle myśmy chwilę temu, tak nawiązując do tego, co teraz Ola powiedziałaś, wprowadzili taką koncepcję humanoizacji do dyskusji i myślę, że to jest tutaj bardzo zasadna myśl, mianowicie sprowadza się ona do tego, że w opozycji do czystej automatyzacji i robotyzacji mówimy, że uzyskanie tych wszystkich celów transformacyjnych w naszych organizacjach, tak, w doprowadzenie do redukcji kosztów, czy w zbudowanie digital enterprise, to wszystko tak naprawdę jest możliwe dopiero wtedy, kiedy człowiek steruje tymi procesami za pomocą swojego talentu, intelektu, pracy zespołowej, wykorzystując technologię w tych miejscach, gdzie to jest zasadne albo niezbędne do przyspieszenia tych prac, tak, do powodowania, że pewne, no wiadomo, manualne zadania przestają być takim elementem zakłócającym naszą kreatywność i utrudniającym dotarcie do ostatecznego celu, tak? I bardzo wyraźnie to widzimy w takiej praktyce biznesowej, gdzie powiedzmy zespoły finansów i księgowości, już wspomniane wcześniej, zaczynają eksperymentować z robotyką, bardzo zmotywowane tymi wizjami, że robot będzie wykonywał w tym momencie 90% naszej pracy i okazuje się, że po realizacji kilku projektów pilotażowych nie jesteśmy w stanie wyjść w danej organizacji ponad właśnie ten etap, takiego pierwszego pilotażu, a o efektach nie wspominając. No i co się okazuje, że nasi klienci bardzo często pytają nas to, jak wyskalować tą technologię, jak spowodować, że ta adopcja rzeczywiście osiągnie tą skalę, o której wszyscy mówią i wszyscy na nią kiedyś liczyli. I no, okazuje się, że wracamy do podstaw, czyli o tym, co wspominałem na samym początku naszej dyskusji, że kluczowa sprawa to jest przeorganizowanie naszego biznesu, tak? Przeorganizowanie zespołów, procesów, aby były w stanie tak naprawdę adoptować sztuczną inteligencję, tak? Pracować z robotami software'owymi, współdziałać z chatbotami, voicebotami, tak? I to wcale nie jest takie proste. Dopiero wtedy, kiedy mamy optymalizowane, ustandaryzowane komponenty w takiej organizacji, jesteśmy w stanie szybko ją zmieniać, jesteśmy w stanie szybko adaptować pewne elementy sztucznej inteligencji, możemy myśleć o tym wielkim efekcie, tak? Ale nawet jak to zrobimy, to ten wielki efekt to rzeczywiście usprawnienie, przyspieszenie działalności, redukcja kosztów, danie ludziom bardziej inspirującej pracy, ale to nie jest sytuacja, w której robot zabiera nam pracę, a bardziej powoduje, że przesuwamy się do, w pewnym sensie, do czegoś lepszego, tak? I to jest właśnie ta humanizacja, humanoizacja. Myśląc wzdłuż tych linii, myślę, że ten proces to jest taka realna perspektywa na następne lata, o wiele bardziej niż dyskusja o tym, czy roboty zastąpią ludzi w takim czy innym obszarze. Nie?
No ja bym powiedziała, że to jest bardzo tutaj trafne twoje spostrzeżenie, bo ja też spotykam się bardzo często z tym. Jest taki bardzo też zresztą ciekawy raport, który MIT Sloan, czyli Szkoła Zarządzania na MIT, publikuje co roku na temat stanu rozwoju sztucznej inteligencji i implementowania sztucznej inteligencji do strategii, do modeli biznesowych. I rzeczywiście oni bardzo podkreślają intensywnie od 2018 roku, że między pilotażem a wdrożeniem sztucznej inteligencji jest ogromny rozdźwięk. To znaczy, że jest bardzo dużo podmiotów eksperymentujących, poszukujących i tak dalej, ale żeby to AI faktycznie generowało wartości, wskazywało, na przykład nowe źródła przychodów i tak dalej, to jest już, to jest kompletnie inna bajka i tutaj naprawdę tych graczy, takich pionierów nie jest tak wielu w tej chwili, bo to jest po prostu bardzo trudne, a te narzędzia nie są też zawsze dostosowane do danych sektorów i ich potrzeb. To się dopiero zaczyna, prawda? Sztuczna inteligencja jest dosyć taka generyczna jednak i ta podaż narzędzi, może nam się wydaje, że ich jest bardzo dużo, bo tam widzimy, że co i rusz, jakaś nowa firma, nowy startup, nowe rozwiązanie. Tak naprawdę, jak spojrzymy sobie na różne sektory i ich specyfiki, nie ma tego tak dużo. Spójrzmy na przykład na sektor rolnictwa, który mógłby być beneficjentem sztucznej inteligencji. Tamtych rozwiązań jeszcze po prostu nie ma dużo. Spójrzmy na sektor edukacyjny. Także potencjalnie bardzo zainteresowany. Ja widzę, jak uczelnie chociażby są zainteresowane tym, żeby lepiej zrozumieć, jak proponować studentom kolejne kursy, tak? Powiedzmy algorytmicznie, na zasadzie, że co pasuje do twojej ścieżki rozwoju, albo jaką pracę, jaki placement powinniśmy ci zaproponować, prawda? Czy rekrutment cały i tak dalej. Tutaj tych przestrzeni, gdzie ta sztuczna inteligencja mogła być wsparciem, jest bardzo dużo, a tak naprawdę podaż narzędzi jeszcze wcale nie jest taka szeroka i kompleksowa, więc o tym sobie należy na pewno dużo mówić uczciwie, też szczerze, że to nie jest wcale proste też. To jest proces, który często jest bolesny. Próba skalowania sztucznej inteligencji, zwłaszcza takich zaawansowanych rozwiązań, na początku nie będzie satysfakcjonująca, bo one będą wypluwać z siebie jakiś nonsens. Dopiero w czasie, kiedy będą trenowane, zaczną naprawdę się poprawiać i niektórzy nie mają do tego cierpliwości po prostu. Czasami może za szybko się troszeczkę poddają albo rezygnują, a czasami jest tak, że po prostu nie widzą jakiegoś realnego use case'u dla tej sztucznej inteligencji u siebie dzisiaj i to też jest moim zdaniem okej. To znaczy ja bym nie zachęcała do maruderstwa i do takiego powiedzenia sobie, a co mi tam sztuczna inteligencja, niech inni robią, bo zaraz się może okazać, że rozdźwięk między tymi, którzy próbują i w końcu gdzieś dojadą, a tymi, którzy nie próbują, będzie bardzo, bardzo duży. Tym niemniej rozumiem też bolączki tych, którzy mówią, okej, między tym pilotażem, a tym kolejnym etapem jest duża różnica. I teraz, kiedy właśnie rozmawiamy sobie o tym podejściu, to też te raporty MIT Sloan, one dosyć wyraźnie wskazują, że ci, którzy są albo AI native, czyli naprawdę stosują tą sztuczną inteligencję, można powiedzieć, bo są takimi firmami od początku swojego istnienia, że ta sztuczna inteligencja w zasadzie jest usługą, czy produktem, czy jest super istotna, czy takimi firmami, które pioniersko podchodzą do sztucznej inteligencji, a pozostałymi, nie polega na tym, że ci, którzy stosują szeroko sztuczną inteligencję, nagle zaczynają zwalniać ludzi jakoś bardzo szeroko. Raczej dochodzi do bardzo potężnego skillingu, do zmiany właśnie, jeśli chodzi o kompetencje i chodzi raczej tutaj nie o optymalizację i cięcie kosztów, tylko szukanie nowych źródeł przychodu, prawda? Czyli to jest zupełnie na co innego nacisk tutaj położony. Nie spodziewamy się, że sztuczna inteligencja ma nas wszystkich zdemobilizować. Chyba tego też nie chcemy. Dla mnie na przykład, też będę zaczynała za chwilę taki projekt, bardzo istotne jest właśnie zmienić trochę też narrację wokół tego, czyli nie mówić może o automatyzacji pracy, która mi się kojarzy z tym, że ludzie stają się tym unnecessariatem, tak klasą niepotrzebną i nagle sztuczna inteligencja ich zastępuje, tylko mówić o kobotyzacji z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że fajniej jest myśleć o współpracy człowieka i maszyny, która jest produktywna, satysfakcjonująca dla człowieka i daje mu szansę robienia tych rzeczy, w których on się najlepiej czuje, a troszeczkę scedowania przynajmniej tasków na sztuczną inteligencję. I to jest ta kobotyzacja, czyli collaboration, współpraca, gdzie to jest podejście oparte na współpracy. A po drugie, prawda jest też taka, że z tą automatyzacją to jest troszeczkę taka bajeczka. Ja wiem, że Martin Ford napisał książkę Świt robotów i to była bardzo sugestywna lektura chyba dla wielu osób, ale prawda jest taka, że właśnie tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, automatyzacja najpewniej jeszcze bardzo długo nie będzie polegać na kompleksowym zajęciu miejsca pracy, raczej na pomaganiu w konkretnych zadaniach. Miejsce pracy to jest na ogół bardzo dużo tasków naraz, bardzo różnych, wielomodułowych i nie spodziewamy się chyba, że sztuczna inteligencja ma tutaj naprawdę szybko, kompleksowo wszystkich zastąpić. Przypominam dyskusję sprzed 2 czy 3 lat o tym, jak to Boston Dynamics czy inne firmy, co mają robić roboty, będą roboty sprzątające po domu wystawiać teraz na rynek. No koniec z rzędem temu, kto pokaże mi robota, który potrafi i myć podłogę, i myć okna, i odkurzać, i myć naczynia. Takiego systemu nie ma. Jeśli będzie, to podejrzewam, że będzie bardzo drogi, bardzo trudny w obsłudze i będzie miał potężny maintenance, więc czasami musimy zadać sobie pytanie, i nie mówię tylko o prostej pracy fizycznej, ale też o pracy opartej na wiedzy, czy rzeczywiście to ma sens jakikolwiek? Czy możemy spojrzeć na to właśnie inaczej? Czemu ta automatyzacja miała być dominującym paradygmatem? Ja osobiście w ogóle tego nie czuję i nie jest mi to bliskie.
Tak, a wiesz co jeszcze w świecie biznesu, robiąc takie nawiązanie do tego, co właśnie powiedziałaś twoim przykładem, są takie pewne obszary, które wydają się niezmiernie interesujące i którymi biznes będzie usiłował sobie poradzić w następnych latach. I powiedzmy na przykład koncepcja Hyperconnected Enterprise, tak? Coś takiego, gdzie mówimy, że organizacje między sobą zaczynają automatycznie się komunikować na bazie różnorakich technologii. Tak, jedna taka rzecz. Druga rzecz, wspomniana już koncepcja Big Data, w szczególności na przykład budowane od jakiegoś czasu przez duże organizacje Data Lakes. Tak? Jakby wspominam o tych rzeczach, dlatego że jedna i druga wymaga tak naprawdę bardzo dużej kreatywnej pracy od człowieka, aby naprawdę wygenerować na ich bazie określoną wartość. Tak? Czyli w przypadku Big Data musimy w konkretnym kontekście konkretnej branży rozumieć, jaka informacja jest tej branży potrzebna, co ona powinna opisywać, na przykład w kontekście klienta, jak później zrobić użytek z tej wiedzy, gdzie zastosować, i tu dochodzimy właśnie do sztucznej inteligencji, machine learning, tego typu mechanizmy w kontekście biznesowym, tak? Cóż z tego, że dany algorytm jest w stanie nam wyliczyć, że dana frakcja społeczeństwa, powiedzmy, jest zainteresowana jakimś określonym parametrem danego produktu, jeśli nie będziemy w stanie wpisać tego w szerszy kontekst strategii sprzedażowej naszej organizacji, tak? Więc jakby zmierzam do tego, że wartość tej pracy człowieka i ten element humanoizacji jest strasznie kluczowy w rozwoju sztucznej inteligencji. Gdzie by nie spojrzeć, tak naprawdę mówimy coraz bardziej o integracji jednego i drugiego elementu, a nie o uzyskaniu kontroli jednego elementu nad drugim, więc w pełni się z tobą, Ola, zgadzam, że powinniśmy mniej mówić właśnie o takim elemencie, że odbierzemy komuś pracę, że zostanie zautomatyzowana cała branża, bo to tak naprawdę się nie dzieje i w najbliższej przyszłości w inną stronę rozwój tej tematyki będzie zmierzał.
Jakie choroby ma sztuczna inteligencja i dlaczego i jaka w tym jest rola człowieka?
No, moim zdaniem dużo ma tych chorób, co jej pan, że tak powiem. Tylko czasami one są nawet zmultiplikowane w jakiś paskudny sposób. No, oczywiście, wiecie, możemy mówić o bardzo różnych problemach, ja bym tak powiedziała, związanych ze sztuczną inteligencją, które mają swój wymiar etyczny, a mają też po prostu stricte technologiczny. I takim pierwszym dużym problemem, dla mnie przynajmniej, jest oczywiście wyjaśnialność. To znaczy to, że mając wielowarstwową sieć neuronową i trenując ją do tego, żeby ona wykonała jakiś task, zadanie poprawnie, po prostu mogę osiągnąć zamierzony cel i ona rzeczywiście będzie świetna w odróżnieniu psa od kota i będę to widzieć po efektach jej pracy, po tych wskazaniach, które będzie robić, ale nie będę do końca wiedzieć, jak sam trening przebiegał. To znaczy, ona jest dla mnie czarną skrzynką w tym momencie. I to jest faktycznie taki problem, z którym my się zmagamy, że te wszystkie rozwiązania z zakresu głębokiego uczenia maszynowego bardzo dużo mają taką przestrzeń zakrytą w stosunku do człowieka. I mam na myśli tutaj nie tylko tych, którzy korzystają z tych rozwiązań, ale przede wszystkim tych, którzy nawet je tworzą, bo oni też nie wiedzą. I tu po prostu wiemy, że jakoś działa, coś działa, magic happens i mamy to, prawda? I no, takim rozwiązaniom nie da się trochę zaufać, to znaczy w sytuacji, w której one nie mogą podać uzasadnienia tego, dlaczego na przykład na coś wskazały, to znaczy jak to się właściwie stało. No wyobraźmy sobie chociażby system sądowniczy. Teraz się dużo o tym mówi, że sztuczna inteligencja to nawet mogła być forma obiektywizacji wyroków, że może wspierać tutaj sędziów, pokazując, że takie i takie wyroki padły w danych sprawach, podobnych tak i tak, ale no, żeby takie rozwiązania były możliwe, chociaż dla mnie akurat ten obszar chyba powinien być ostatnim, to znaczy raczej bym go pozostawiła ludziom bardzo, bardzo długo, no ale jeżeli chcielibyśmy takich rozwiązań, to musimy wiedzieć, dlaczego taki, a nie inny wyrok jest proponowany. To samo jeśli chodzi o sektor finansów, prawda? Czy ktoś uzyskał pożyczkę, czy uzyskał kredyt, czy nie uzyskał. Jeśli ma o tym współdecydować, czy decydować sztuczna inteligencja, no to musi być możliwość odpowiedzenia, a dlaczego nie, albo dlaczego tak, prawda? Mieliśmy już trochę różnych case'ów w sztucznej inteligencji, gdzie ta wyjaśnialność, a raczej jej brak odbił się po prostu czkawką i teraz rzeczywiście trwają prace nad tym, żeby to się zmieniło. I w przypadku przetwarzania obrazów to widzimy, że możemy uzyskać lepsze efekty, jeśli chodzi o wyjaśnialność. W przypadku przetwarzania tekstu czy danych numerycznych ta wyjaśnialność jest na razie jeszcze niezadowalająca. I to jest bardzo ważna rzecz, jak się myśli o przyszłości sztucznej inteligencji. No i druga, to pewnie możemy szerzej dyskutować, to jest oczywiście pewnie to, do czego w pierwszej kolejności się odnosiłaś, o czym może myślałaś, czyli bias algorytmiczny albo przechył. Czyli to, że sztuczna inteligencja dysponująca takim, a nie innym zasobem danych będzie po prostu czasami powielać ludzkie błędy, a nawet może kogoś dyskryminować. To znaczy sztuczna inteligencja, i tu powiem trywialny przykład, nakarmiona obrazkami człowieka w kapeluszu i nauczona poprzez labele, że to jest człowiek, jak się jej pokaże zdjęcie człowieka bez kapelusza, nie uzna, że to jest człowiek, tak? Bo będzie polegać na takiej reprezentacji danych, jaką uzyskała, tak? W takim jakimś tam procesie, że tak powiem, karmienia tej sieci. W związku z tym bardzo łatwo tutaj o błędy, prawda? Jeżeli sztuczna inteligencja jest nauczona, że człowiek to tylko biały mężczyzna, w średnim wieku, no to nie będzie widzieć człowieka w kobiecie, dziecku czy osobie, która nie jest biała. I to rodzi szereg problemów. Ostatnio taki case ciekawy to była chyba sprawa jakiejś społeczności na Brooklynie, jakiejś dzielnicy, gdzie wszyscy mieszkańcy tej dzielnicy prawie wytoczyli którejś z sieci społecznościowych proces o to, że nie są im pokazywane pewne reklamy, ponieważ algorytm uznał, że są za biedni, żeby je oglądać. Więc wiecie, to są kwestie, które w tej chwili już dotyczą bardzo poważnych dla organizacji spraw, ich reputacji, kosztów sądowych, potencjalnych procesów i tak dalej. Bias algorytmiczny jest rzeczywiście zjawiskiem, nie wiem czy tutaj się zgodzicie, ale dosyć chyba poważnym, który w sztucznej inteligencji jest. Oczywiście może być efektem naszych stereotypów, które są na nią przeniesione, ale może być też po prostu efektem danych, które ona zostaje od nas nawet czasem w sposób nieświadomy.
Znaczy jest też taki element chęci lub niechęci do interakcji z takim mechanizmem sztucznej inteligencji, na przykład przy wspomnianych voicebotach, colorbotach, kiedy mówimy, nie wiem, o telefonie windykacyjnym albo o jakimś telefonie w ramach akcji sprzedażowej. No to trochę zależy od kontekstu kulturowego, ale my ewidentnie widzimy, że stosując takie narzędzia trzeba bardzo dobrze przemyśleć, w jakim celu i w jakim właśnie kontekście kulturowym ten telefon czy ten kontakt będzie wykonany, aby nie wygenerować efektu wręcz odwrotnego do zamierzonego, mianowicie wręcz takiego poczucia, że jakim prawem oni do mnie dzwonią w takim formacie, tak? Nie chcę rozmawiać z jakimś robotem, tylko chcę porozmawiać z człowiekiem o mojej sprawie. Więc jakby na pewno mamy tutaj do czynienia z takimi aspektami, ale idąc dalej, dzieją się bardzo duże rzeczy na świecie. Niektóre kraje bardzo odważnie, typu mam na myśli tutaj Chiny, działają na tym froncie sztucznej inteligencji, tworząc te wszystkie katalogi, prawda, ze obywatelami, śledząc ich na każdym kroku, ich wizerunek, prawda, w przestrzeni publicznej, wręcz przyznając punkty w kontekście tego, czy tak czy inaczej się zachowujemy, więc jakby to, co Ola wspomniałaś, tak, że inteligencja, sztuczna inteligencja przejmuje wady, powiedzmy, jej wady są równocześnie wadami tego twórcy, tak, i właściciela tej sztucznej inteligencji, to jest jak najbardziej prawda i tu znowu wracamy do aspektu sensownej regulacji i tego, które kraje jak daleko są w stanie nie ingerować, powiedzmy, w wolność jednostki po to, żeby tego typu rozwiązania szybciej się rozwijały. Znowu Chiny versus to, co póki co widzimy u nas, tak? Gdzie te dane są bardziej chronione i troszeczkę na mniej się pozwala. Bardzo, bardzo ciekawe tematy.
To na sam koniec, słuchajcie już, bo być może część osób, które nas słucha, poczuła taką ogromną potrzebę czy przebranżowienia, czy pójścia w ogóle w kierunku wyboru, nie wiem, kierunku studiów, różnych kursów. Ponieważ pod wpływem naszej rozmowy chcieliby tworzyć ten biznes przyszłości. I tu pytanie do Was, może zacznijmy od Piotra. Jakie kompetencje się liczą w Twoim zespole, tak żeby zacząć?
Tak, to z całą pewnością bardzo ważną rzeczą jest wyspecjalizować się w jakimś określonym obszarze, tak? Załóżmy finanse, księgowość, albo jakiś określony aspekt technologii, czy to będzie kontekst sztucznej inteligencji, robotyki, o której tu teraz rozmawiamy, czy jakichś określonych platform, nie wiem, SAP, Oracle, prawda, jakieś narzędzia automatyzacji, optymalizacji finansów, to z całą pewnością ważne. Natomiast to, co jest coraz bardziej kluczowe w takim biznesie dnia codziennego, z mojej perspektywy, to jest umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów przy użyciu różnych narzędzi. Tak, czyli łączenie tak naprawdę różnych elementów dla rozwiązania danego wyzwania biznesowego. I to jakby nawiązuje do tego, co powiedziałem wcześniej, że nie wystarczy teraz wdrożyć technologię na organizację, która nie jest zdrową organizacją. Niezmiernie ważny staje się ten aspekt nałożenia tego nowego modelu organizacyjnego, ale rozumiejąc, co tak naprawdę na ten model, dla tego modelu może zrobić technologia. No i w szczególności, jak mówimy o takim procesie, nawiązując znów do finansów, tak, jak na przykład zamknięcia okresu, nie wystarczy rozumieć sekwencji zadań, prawda, określonych księgowań, rozliczenia kont, tego typu aspektów, ale ważne jest też, żeby rozumieć, co platformy różnego rodzaju są w stanie w tym procesie przyspieszyć, tak, w jaki sposób są w stanie poprawić kolaborację między ludźmi. I stąd ta kompetencja, te wielowymiarowe kompetencje, umiejętność zastosowania tych różnych narzędzi do rozwiązania konkretnych problemów to jest taki ważny aspekt. Ja bym jeszcze do tego wszystkiego dodał jeden element, mianowicie wykraczając już poza tą dyskusję o technologii, o sztucznej inteligencji, niezmiernie ważna jest taka cecha charakteru, która pozwala nam jakby uparcie dążyć do celu, tak? Nie poddawanie się pomimo przeszkód, pomimo barier, z którymi się stykamy na co dzień. I to są takie cechy charakteru, które połączone ze sobą są w mojej ocenie rozwiązaniem tej skomplikowanej układanki, czy to w kryzysie covidowym, czy z okazji rozwoju technologii, czy generalnie na przyszłość.
Mm-hmm. Olu, dodałabyś coś do tego?
Znaczy, ja bym powiedziała tak, że wydaje mi się, że w tym świecie przyszłości będzie miejsce i dla osób, które będą chciały pracować bardzo ściśle z technologią i takie, które będą chciały mieć z nią luźniejsze związki, i dla konektorów i tych wszystkich mostów między technologią a człowiekiem, gdzie będzie można robić bardzo ciekawe również prace czy badania, które będą miały bardziej charakter jakościowy, powiedzmy, a niekoniecznie systemowo, jakiś taki ilościowy, więc na pewno bym jakoś tutaj nie naciskała mocno na taki reskilling, prawda, bo to nie jest takie najważniejsze. Natomiast jeśli ktoś się bardzo interesuje, czy miałby ochotę spróbować sztucznej inteligencji, no to jest dobra wiadomość spróbować sztucznej inteligencji, tak jak spróbować jakiejś, nie wiem, dobrej potrawy, no ale niech będzie. To powiedziałabym, że na pewno fajną wiadomością jest to, że mamy coraz więcej przyjaznych interfejsów. To znaczy, że ta sztuczna inteligencja dzisiaj nie oznacza, że ja muszę 3 lata poświęcić na uczenie się data science, żeby z tej dziedziny skorzystać. Jeżeli ja jestem historyczką czy farmaceutą, którzy chcą w swojej pracy, nie wiem, w prowadzeniu apteki czy w badaniach swoich naukowych korzystać ze sztucznej inteligencji, to albo już pojawiają się, albo za chwilę pojawią się narzędzia, które mi to umożliwią. Tak? Ja na przykład w domu często mówię swoim studentom, nie korzystam z odkurzacza, cały czas zastanawiając się, jak on dokładnie działa, jak ten mechanizm tam jest zbudowany, tylko po prostu działa i koniec. I ta sztuczna inteligencja to może w przyszłości będzie taka, ja bym sobie życzyła pewnie, taki odkurzacz troszeczkę, który będzie przydatny w wielu dziedzinach i nie będziemy musieli się chwalić, że korzystamy ze sztucznej inteligencji, bo stanie się to dosyć oczywiste w wielu organizacjach i w wielu profesjach. To jak nikt się chyba nie chwali dzisiaj, że korzysta z internetu, no bo w sumie czym? To jest normalne. Więc ta sztuczna inteligencja dzisiaj jest na takiej wschodzącej, można powiedzieć, na wschodzącym etapie, gdzie bardzo dużo o niej mówimy, ale ja bym sobie pewnie życzyła, żeby ona się na tyle upowszechniła, tam, gdzie jest faktycznie przydatna w rozmaitych sektorach i zawodach i zadaniach, że po prostu stanie się czymś relatywnie prostym. I no naprawdę moi studenci, korzystając z różnych prostych narzędzi, na pierwszych zajęciach budują bota bez kodowania, a na drugich robią eksperyment prosty, data science'owy, gdzie robią predykcję tego, ile w danej dzielnicy ludzie będą zarabiać, powiedzmy za 5 lat od teraz. I też to mogą zrobić za pomocą narzędzi drag and drop bez kodowania. Jeśli ktoś ma ochotę uczyć się kodowania, to oczywiście uważam, że defaultowym, najlepszym w tej chwili językiem, pewnie przez jakiś czas jeszcze będzie, jest Python, ale podobno już zaczyna rosnąć konkurencja w postaci takiego języka jak Julia i jakieś bardzo ciekawe rzeczy się dzieją też w tym programistycznym środowisku. Natomiast Python jest w tej chwili największą społecznością, jest to relatywnie prosty język, więc jeśli ktoś ma ochotę spróbować jakiegoś otwartego kursu i zacząć się bawić, no to na pewno odkryje też urok programowania, bo rzeczywiście programowanie bardzo porządkuje głowę. To jest dobra rzecz.
Pewno Piotr takich specjalistów też do swojego zespołu byś z chęcią przyjął. A faktycznie zabrzmiało to, jakbyśmy rozmawiali o sztucznej inteligencji w 5 smakach, bo cała ta rozmowa była dosyć smakowita i w zasadzie zabrakło mi tylko 2 tu referencji dla naszych słuchaczy. Po pierwsze, żeby śledzili media społecznościowe Capgemini, bo pojawiają się fajne raporty i publikacje z zakresu sztucznej inteligencji. I Olu, twoja książka, czyli Sztuczna inteligencja nieludzka, arcyludzka, bardzo fajna książka, czytałam, napisana w sposób również dla laika, także myślę, że możemy tutaj polecić.
Staraliśmy się, żeby tak było.
No dobrze, to słuchajcie, bardzo wam dziękuję za tą bardzo ciekawą rozmowę. Dziękuję.
Podcast Capgemini Polska we współpracy z Earborne Media. Earborne Media.